Jak sobie radził El Comandante Presidente Hugo Chavez?
Za rubieżą to audycja o historii, podróżach, polityce międzynarodowej i wszystkim tym, co dzieje się za rubieżą. Zapraszam, Miłosz Szymański.
Moi drodzy, na wstępie chciałbym najserdeczniej podziękować moim nowym patronom, którymi są Jacek, Tomasz, Bartłomiej, Robert, a także Konrad, który wjechał grubiej, oraz Aleksandra L., Tomasz Wilk, Damian z Zielonek i Jusia, którzy postawili mi kawę, oraz stary komunista, który postawił mi kawę z plackiem. Najserdeczniej wam wszystkim dziękuję, a wszystkich tych, którzy chcieliby wesprzeć moją twórczość, zapraszam na patronite.pl/Miłosz Szymański, buycoffee.to/Miłosz Szymański i zarubieżą.pl/książka, gdzie możecie kupić sobie moją książkę, którą będę w styczniu i lutym promować w Gdańsku, Elblągu, Kętach, Bytomiu, Nowym Tomyślu oraz Świdnicy. Moi drodzy, jeszcze jedno ogłoszenie parafialne, mianowicie dziś jest poniedziałek, a nie czwartek. Spodziewaliście się zapewne czegoś innego niż historia Wenezueli, ale postanowiłem zmienić delikatnie kolejność, ponieważ w czwartek wypada ostatni regularny odcinek Za Rubieżą. Przypominam, by ktoś nie pamiętał, odcinki Za Rubieżą pojawiają się w poniedziałki i czwartki. I w ostatnim odcinku w roku będzie oczywiście tradycyjnie drugi raz, jak na cztery możliwe razy, czyli w sumie powiedzmy tradycyjnie szklana kula, moi drodzy. W związku z tym upchnąłem Wenezuelę dzisiaj. Oczywiście, uwaga, będzie jeszcze jeden odcinek o Wenezueli, gdyż dzisiaj będzie tylko Hugo Chavez, a zostaje nam jeszcze towarzysz Nicolas Maduro. Ale z nim zapoznacie się 4 stycznia. Tymczasem, nie przedłużając, zapraszam do słuchania. Odcinek 353. Historia Wenezueli, część 5. El Presidente Hugo Chavez y Revolucja Bolivariana. Rok 1992 był naprawdę trudny w historii Wenezueli, gdyż najpierw na początku tego roku, w lutym, Hugo Chavez razem ze swoimi kolegami z armii, lądowej armii w sensie, chciał zdobyć władzę, co mu się spektakularnie nie udało, na czym skończyłem poprzedni odcinek o historii Wenezueli, a już w listopadzie miał miejsce jeszcze bardziej nieudolny zamach stanu, który przeprowadzili oficerowie floty i lotnictwa. Także rząd centralny zasadniczo znajdował się w stanie absolutnego rozkładu. Żeby tego było mało, moi drodzy, to sam rządzący prezydent Pérez miał pewne problemy z prawem. Okazało się, że w trakcie tego naftowego boomu, który przeżywała Wenezuela za jego władzy, a szczególnie w trakcie jego drugiej kadencji, kiedy delikatnie mówiąc nie przeżywała boomu, więc trzeba było się szybko nachapać, Pérez miał dosyć liberalny stosunek do państwowych pieniędzy, że tak się wyrażę wprost. Znaczy, generalnie przylepili mu mnóstwo spraw korupcyjnych, w których to Pérez nie był w stanie się wytłumaczyć z bardzo wielu rzeczy. Na przykład była afera związana z funduszem prezydenckim, z którego pieniądze wydawane były na kampanię prezydencką w wyborach na prezydenta Nikaragi, w których to wyborach pani Violeta Chamorro chciała stać się panią prezydent Nikaragui. To się jej udało, wygrała te wybory. Niemniej jednak, znaczy dość powiedzieć, że na krótko, bo pan Ortega wrócił i Ortega do dzisiaj jest prezydentem Nikaragui. W każdym razie, mamy sytuację taką, że parlament jest już dosyć zmęczony tym milionem afer i przeprowadza impeachment prezydenta Pereza, który się udaje. W związku z tym Pérez ląduje na bruku. W Wenezueli odbywają się kolejne wybory prezydenckie. Wygrywa je Rafael Caldera. To ten sam, który startował w wyborach w 1945 roku i parę razy później już był prezydentem. Człowiek niezwykle szanowany, niezwykle mądry, prawy, facet, który był współbudowniczym i współarchitektem demokratycznej Wenezueli, która powstawała po 1958 roku, po tym wenezuelskim okrągłym stole, nazwijmy go w ten sposób, który to był podpisany przy takim małym stoliku w 1958 roku, Pontifrijo, w którym to główne partie dogadały się, że będą respektować zasady demokracji i państwa prawa. I ten Caldera, który był rozumiany, który był traktowany przez Wenezuelczyków jako ostatnia nadzieja na to, żeby ich chwiejące się państwo, które zaliczyło w ciągu jednego roku dwa zamachy stanu różnych gałęzi sił zbrojnych i na to wszystko jeszcze impeachment prezydenta w końcu podniesie się przy okazji po dekadzie zapaści gospodarczej. No i co się dzieje, moi drodzy? Dzieje się tyle, że Rafael Caldera generalnie nie ma wyboru. Jedyne, co może zrobić, wróciwszy po 20 latach na stołek prezydencki, jak mówiłem, był prezydentem w latach 69-74 i potem znowu 94-99. Caldera jedyne, co mógł zrobić, to pójść dokładnie tą samą drogą, jaką poszedł jego poprzednik, czyli drogą, którą sugerował Międzynarodowy Fundusz Walutowy, który dawał Wenezueli pożyczki. W związku z tym ostre cięcia budżetówce, następnie no, to spowodowało też między innymi bankructwo paru banków, tak swoją drogą, bo były mniejsze wydatki państwowe, zapaść gospodarcza, którą trzeba było powstrzymać, po prostu no, austerity to się tak ładnie, pięknie nazywa. W każdym razie musiał podnieść ceny paliw, no bo ceny paliw były delikatnie mówiąc subsydiowane i Wenezuelczycy tankowali na stacjach benzynowych płacąc mniej niż to paliwo kosztuje w ogóle jego wyprodukowanie. Następnie liberalizacja gospodarki, prywatyzacja państwowych przedsiębiorstw, które były za petrodolary kiedyś nacjonalizowane. To samo, co robił poprzednik Perez oczywiście. Co dalej? Następnie udało mu się, pomimo trudnej sytuacji gospodarczej, pomimo chaosu politycznego, pomimo tego, że musiał na wszystkim oszczędzać, to Calderze udało się znaleźć pieniądze, a przede wszystkim pożyczki za granicą ludzi, którzy wierzyli mu, znaczy organizacje międzynarodowe, które wierzyły, że Caldera jest w stanie wyprowadzić Wenezuelę na prostą, zaczęły pożyczać i Wenezuela zaczęła rozbudować infrastrukturę, budować z powrotem drogi, kanalizacje, takie podstawowe rzeczy, które były zapomniane przez ostatnich kilkanaście lat. Poza tym dało mu się też wystarczająco dużo zaufania zdobyć wśród ludzi, że sytuacja w kraju zaczęła się uspokajać. Caldera, uzdrowiciel w ogóle sytuacji. Kraj się stabilizuje, sytuacja się stabilizuje, ten najgorszy okres Wenezuela zdaje się mieć już za sobą. W związku z tym Caldera zaczyna robić porządki. No i jedną z rzeczy, które porządkuje, jest wypuszczenie Chaveza z więzienia. Chavez przesiedział nieco ponad 2 lata w pace. Caldera stwierdził, że nie ma sensu go tam trzymać. W ogóle Caldera wypuścił go no prawie, że na początku swojej prezydentury, stąd pojawiły się jakieś takie różne sugestie, że jakoby oni byli w zmowie. Tak czy inaczej, Chavez pierwsze co to jedzie na Kubę do swojego mistrza Fidela Castro, żeby ten nauczył go, jak się przejmuje władzę. No i oczywiście Chavez pierwsze co chciał zrobić razem ze swoim ruchem boliwariańskim, to zamach stanu kolejny, po prostu jeden się nie udał, ale drugi to już na bank się uda. Dlatego właśnie potrzebował nauk od mistrza, który wywalczył władzę i niepodległość dla Kuby w trakcie długiej kampanii w dżungli kubańskiej. No i co się dzieje? Sytuacja jest taka, że Chavez witany jest na Kubie z honorami, jakby przyjechał prezydent Wenezueli, a nie gość, któremu się nie udał zamach stanu, a jest generalnie tylko i wyłącznie już teraz zdymisjonowanym pułkownikiem armii wenezuelskiej. Generalnie to poza wizytą w Kubie Chavez robi takie małe tournée po południowej Ameryce, bo pojedzie jeszcze do Argentyny i do Urugwaju i do Chile i do Kolumbii, spotykać się z innymi lewicowymi działaczami, budować, że tak powiem, związki i kontakty, co potem się może przydać, bo w ogóle warto tutaj wspomnieć o tak zwanej różowej fali. Różowa fala Była to taka, no, nazwijmy to zjawiskiem politycznym, polegającym na tym, że w początkach XXI wieku nagle bardzo wiele, większość, prawie wszystkie państwa Ameryki Południowej były rządzone przez siły lewicowe. I to mam na myśli od zwykłej, standardowej centrum lewicy, przez hardkorową lewicę, partie socjalistyczne, po takich właśnie aparatów jak Hugo Chavez, który chciał budować socjalizm XXI wieku. Dość powiedzieć, że Hugo Chavez w ogóle był pierwszy w tej fali. Oczywiście tam na północy, na Kubie rządził towarzysz Fidel 40 lat do tego momentu, jak Chavez został prezydentem, no ale to nie była zmiana władzy. W Wenezueli nastąpiła właśnie taka zmiana władzy. W 99 roku Chavez zostaje prezydentem. Tutaj zaspoileruję, ale wiecie, to akurat średni spoiler. A później prezydentem Argentyny w 2003 roku zostaje Néstor Kirchner, też lewicowy polityk. W Brazylii w 2002 Luis Inácio Lula da Silva. Później w 2006 roku w Boliwii prezydent zostaje Evo Morales, też bardzo mocno lewicowa postać. W Chile prezydentem jest Ricardo Lagos. Później też Michelle Bachelet, która była taka raczej mainstreamową lewicą, ale zawsze. No i podobne akcje były w Salwadorze, w Gwatemali, w Hondurasie, w Nikaragi, w Panamie, w Urugwaju, w Peru. Oczywiście nie wszyscy naraz, no też gdzieniegdzie te władze się zmieniały, jedna kadencja lewicy, jedna prawicy. No ale był taki moment, że większość Ameryki Południowej była zdecydowanie lewicowa. Później to się odwróciło, nastąpił zwrot prawicowy. To w drugiej dekadzie naszego, że tak powiem, już stulecia. No, a teraz mamy jakby nawrót, drugą różową falę, troszeczkę słabszą, ale jednak liczy się. W każdym razie, wracając do Chaveza i jego peregrynacji. Chavez wrócił, w 97 roku założył Movimiento Quinta Republika, czyli ruch Piątej Republiki, gdyż plan był taki, że skoro były już cztery republiki wenezuelskie, no to chcemy zbudować coś lepszego, coś nowego, właśnie Piątą Republikę, stąd ten ruch Piątej Republiki. To jest popularny pomysł, żeby zakładać ruch kolejnej republiki, kolejnej Rzeczypospolitej i tak dalej, odciąć się od starego, budujemy coś nowego. No i generalnie Chavez z początku jest mało popularny, ma tam kilka procent poparcia, ale znają go wszyscy, bo to jest ten gość, który w 92 roku występuje w telewizji przez głupotę prezydenta Pereza, żeby go tam pokazać, który mówi, że por la hora nie zdobyliśmy władzy. No i Chavez mówi generalnie tyle, że musimy budować nowy system, musimy budować nowy kraj, musimy budować kraj, który będzie bliżej ludzi, który będzie z dala od banksterów, złodziei, którzy okradają ludzi, z dala od wielkich kapitalistów i wszystkiego, co złe. My tutaj będziemy rządzić blisko ludzi, nie wiem, fajni, będziemy pluszowi, będziemy rozdawać socjal i wszystko będzie cudownie i kolorowo. No i oprócz tego Chavez bardzo dużo podróżuje po kraju. I te jego sondażowe poparcie kroczek po kroczku rośnie. Z 5 do 10, 15, 20%. Krótko przed wyborami jest już może nie oczywiste, ale pewne, że Chavez będzie walczył o prezydenturę na serio. Że nie jest also run, jak to się mówi po angielsku, tylko że jest gościem, który realnie tę władzę może zdobyć. Na finansowe elity Wenezueli padł blady strach, no bo mogli się wreszcie doczekać tego komunizmu, który obiecywano. Znali przykład Kuby, znali przykład paru innych krajów, które miały lewicowe rządy, tak, przy czym lewicowe w Ameryce Południowej znaczy, że nie to, że była partia socjaldemokratyczna, tylko że jak tam wjeżdżała lewica, to wjeżdżała po same kule, jak wjeżdżała prawica, to też lubiła wjechać po same kule. W każdym razie bajer polega na tym, że kiedy w 98 roku miały miejsce wybory prezydenckie, i w tych wyborach wydarzyła się bardzo ciekawa rzecz. Wiele partii wystawiło swoich kandydatów. Problem polega na tym, że ludzie byli tak zmęczeni tym układem Ponta Frijo, czyli głównych partii dwóch, czyli COPEI, tej bardziej prawicowej, i Acción Democrática, tej bardziej lewicowej, że ich kandydaci generalnie nie mieli szans się przebić, więc one w ogóle nie wystawiły swoich kandydatów, poparły wspólnie, razem, jednego kandydata, partii projekt Wenezuela, który nazywał się Enrique Salas Rümer. I ten Enrique Salas Rümer zdobył 40% głosów w pierwszej turze. Problem polega na tym, że Hugo Chavez zdobył 56% i wygrał te wybory lekko. Jak to się wydarzyło? Ano, wydarzyło się to dlatego, że, jak już mówiłem, ludzie byli zmęczeni tym, co było do tej pory. W sensie mieli dosyć z tego, że zmieniają się dwie partie przez 40 lat. Skąd my to znamy? To jest raz. A druga rzecz jest taka, że mimo, że ostatnich kilka lat w Wenezueli nie były tak katastrofalne jak poprzednich kilka lat. To znaczy, Bayer polega na tym, że Caldera radził sobie. Nie najgorzej, zupełnie nie najgorzej. Caldera ustabilizował kraj, ale ludzie chcieli czegoś więcej niż stabilizacji. Ludzie byli zmęczeni tym, że kraj po prostu znajduje się w stanie takiego rozdrgania i dokończenia i potrzebowali czegoś naprawdę, naprawdę mocnego wejścia w coś zupełnie nowego. Caldera w tych wyborach nie startował, ponieważ to raz, że już dwie kadencje odmemnił, a dwa, że już był dobrze po 80. Natomiast Caldera też nie namaścił nikogo na swojego następcę, by oddał pola, mając nadzieję, że Enrique Salas Rümer wygra te wybory, to się jednakowoż nie ziściło. I tutaj dochodzimy do bardzo ważnej rzeczy, ponieważ Hugo Chavez wygrał te wybory, ponieważ był kimś świeżym, kimś radykalnym, kimś, kto ma zdecydowane poglądy, kimś, kto obiecywał, że nie, że będziemy podnosić wzrost gospodarczy i dbać tutaj o rozwój tego i takiego sektora i że będziemy tutaj kroczyć w lewo czy w prawo. Nie, on zapowiadał rewolucję. On powiedział, że wszystko ułożymy od nowa, że zbudujemy zupełnie nową Wenezuelę. I to się ludziom podobało, bo tak jak wam mówiłem w poprzednich odcinkach, lata 70. to była naftowa bonanza. To był saudyjski okres w historii Wenezueli, kiedy wszystko szło do góry, kiedy wszystko było super kolorowo. Niczego nie oszczędzano, niczego nie inwestowano, wszystko było przebalowane. No i potem był potężny zjazd w latach 80., szczególnie po 82-83 roku, kiedy się okazało, że brak inwestycji się zemścił i to potężnie, brak oszczędności też się zemścił potężnie. I to się zakończyło właśnie słynnym Caracaso, a potem dwoma zamachami stanu w 92 roku, który jeden z nich organizował właśnie Chavez. No i potem w latach 90. mamy zastój, mamy beznadzieję. Mamy sytuację, w której ludzie chcą, żeby coś się zmieniło. Oczywiście nie wszyscy, no bo Chavez dostaje 56, a nie 96% głosów. Niemniej jednak potrzeba silnych zmian była ogromna, tylko nie wszyscy może wyobrażali sobie, że twarzą tych zmian powinien być ktoś taki jak Hugo Chavez. Niemniej jednak 56% w pierwszej turze jest to po prostu zdecydowanie dobry wynik. I tutaj warto podkreślić, że wybory z 6 grudnia 1998 roku Chavez wygrał, powtarzając proste hasła. On chciał trafić do prostych ludzi i miał proste hasła. On mówił tak: zakończymy z układem z Punto Frijo, czyli że są dwie partie, które się na coś dogadały i się wymieniają władzą. Koniec tego, wywracamy stolik. Koniec tego tam okrągłego, czworokątnego czy jakiegokolwiek stolika. My budujemy coś nowego, to jest raz. Dwa, koniec korupcji, bo korupcja w Wenezueli była przepotężna. No, teraz jest nie lepiej, delikatnie mówiąc. No, ale wtedy ludziom się wydawało, że gorzej być nie może. I na to wszystko Chavez powiedział: zakończymy biedę. No i teraz, jak macie dwóch kandydatów i jeden mówi, że będziemy się starać rozwijać gospodarkę, tutaj mamy takie plany, zrobimy to, a tamto, a drugi mówi, skończymy biedę, to w sytuacji, kiedy społeczeństwo jest umiarkowanie wyedukowane, a jest w nim dużo biednych ludzi, to ci biedni ludzie nie mają cierpliwości, ani też jakby narzędzi poznawczych, żeby słuchać i rozumieć, co do nich gadają ci wykształceni, fajni ludzie ze stolicy. Oni chcą kogoś, kto powie: ty, wyborco, zagłosuj na mnie i będziesz wszystko mieć. Nie będzie biedy. To jest proste, to jest przejrzyste, to jest zrozumiałe. Oczywiście ktoś może powiedzieć, że to jest prostacki sposób prowadzenia kampanii. No tak. Tylko tak się składa, że w Wenezueli w końcu lat 90. dokładnie taki sposób prowadzenia kampanii był potrzebny. Proste, dobitne, jasne hasła. Proste, aczkolwiek trudno określane, w jaki sposób Chavez zakończyć biedę, bo jak pytano go o szczegóły, jak chcesz zakończyć biedę, no zakończę biedę, będzie dobrze, zaufajcie mi, nie? To jest tego typu retoryka. Chavez pierwsze co zrobił, to stwierdził, że trzeba skonsolidować władzę w kraju, no bo nie da się zrobić rewolucji, nie mając pod kontrolą parlamentu. I to był pewien problem, ponieważ miesiąc przed wyborami prezydenckimi odbyły się wybory parlamentarne. I w tychże wyborach parlamentarnych wygrała po złości Acción Democrática, czyli ta lewicowa systemowa partia, która zdobyła 24% głosu, co do 24% głosów nie przełożyło się oczywiście na żadne większości ani w Senacie, ani w Izbie Reprezentantów, no ale była po prostu największą partią. Ruch Piątej Republiki zdobył o wypadkach 20% głosów, co oczywiście też nie przekładało się na żadną znaczącą pozycję. Na trzecim miejscu była COPEI, czyli znowu systemowa partia, która zdobyła 12%. I Acción Democrática z COPEI musiałyby dołożyć jeszcze jedną partię, żeby mieć samodzielną większość, żeby zbudować trzypartyjną koalicję. I próbowali to zrobić. Problem polega na tym, że w parlamencie było kilkanaście partii, zarówno w Senacie, jak i w Izbie Reprezentantów. Więc jakakolwiek koalicja by nie powstała, byłaby dość szeroka i dość skomplikowana. I przede wszystkim nikt nie miał wielkiej ochoty robienia koalicji z ruchem Piątej Republiki, co Chaveza wkurzało, no bo on chciał rządzić tym krajem naprawdę, a nie tylko być prezydentem, który znajduje się, funkcjonuje w kohabitacji z koalicją systemowych partii, które obiecał zaorać. On przecież obiecał, że jak dojdzie do władzy, no to wywali ten stolik Punto Frijo. W związku z tym Chavez po zaprzysiężeniu 2 lutego zamierza zrobić małą rewolucję. I co się dzieje dalej? No więc sytuacja jest taka, że Chavez, wtedy jeszcze młody, jędrny, gibki, 45-letni prezydent, przysięga, ale przysięgając, mówiąc rotę przysięgi prezydenckiej, używa słów nie przysięgam na konstytucję, tylko przysięgam na umierającą konstytucję. Tak, żeby tutaj zrobić mały foreshadowing tego, co będzie później. Później wszystkie stanowiska, jakie był w stanie zgarnąć dekretami prezydenckimi, wszystkie stanowiska, które mógł przejąć, nie targując się z parlamentem, to przejął. Absolutnie klasyczne TKM. Jeżeli ktoś nie wie, co znaczy TKM, teraz my, że tak powiem. Nie? W każdym razie akcja jest taka, że kiedy już zrobił absolutnie pełen TKM i jakby wymiótł wszystkie urzędy, wszystkie ministerstwa i tak dalej i nasycił je swoimi nominantami, no to poleciał dalej. Obiecał przecież, że musi zaorać dotychczasowy porządek. A to oznaczało, że Wenezuela potrzebuje nowej konstytucji oczywiście. A procedura zmiany konstytucji przewidywała, że konstytucję zmienia parlament i musi przegłosować tę zmianę większością 2/3 głosów. Podobne zapisy są w polskiej konstytucji. Chavez wiedział, że tego nie da się zrobić, kontrolując 20% parlamentu. W związku z tym wymyślił taki zgrabny wybieg, który nam wróci w kolejnym odcinku. Mianowicie ogłosił, że nową konstytucję napisze konstytuanta. Czyli taki specjalnie wybrany jednoizbowy parlament, który będzie zajmował się tylko i wyłącznie pisaniem konstytucji. Z pominięciem parlamentu, którego to parlamentu Chavez nie kontrolował. No i teraz ktoś może powiedzieć, ale zaraz, no ale jak on to zrobił? Ano, powiedział, że ogłosi powstanie tej konstytuanty i poprosił Wenezuelczyków, żeby się wypowiedzieli w referendum. Czy są za tym, czy też nie? I okazało się, że w tym referendum Chavez zgarnął ponad 80% za swoimi pomysłami. W tym referendum były dwa pytania. Pierwsze było o to, czy chcesz, żeby powstała ta konstytuanta, czy to też narodowe ciało planujące napisać konstytucję, którego celem będzie zmiana państwa i wprowadzenie nowego systemu prawnego, który będzie lepiej chronić prawa obywateli i wprowadzać bardziej demokratyczny system. Tak było sformułowane pytanie, żeby nikt nie miał wątpliwości, że trzeba głosować za, bo to jest dobre. A drugie było pytanie, czy zgadzasz się na to, żeby prezydent sam określił sposób wyboru tej konstytuanty i wprowadził odpowiednie przepisy. No i wiecie, no to już jest trochę kontrowersyjne. W każdym razie w pierwszym przypadku 88 za, w drugim 82% za, czyli Chavez mógł wejść do parlamentu, rzucić wynikami tego referendum i powiedzieć, widzicie, ludzie chcą, żeby była nowa konstytucja i ludzie chcą, żebym to ja wybrał system wybierania ludzi, którzy mają tę konstytucję pisać. Wybory do tej konstytuanty były dość skomplikowane, bo każdy człowiek miał 4 głosy, od tego bym zaczął. To nie będziemy się nad tym rozwodzić, bo sam dobrze tego nie rozumiem. Efekt jest taki, że ludzie Chaveza, którzy byli zgromadzeni wokół koalicji patriotycznej, zdobyli 66% głosów, które przełożyły się na 121 ze 131 miejsc w konstytuancie. Czyli było oczywistym, że ludzie Chaveza po prostu napiszą tę konstytucję dokładnie tak, jak mi się będzie podobało. I już. I nie ma żadnego współpracowania z opozycją, bo my przecież przyszliśmy wywrócić stolik. No i w ten oto sposób powstaje konstytuanta, która zaczyna tworzyć nową konstytucję z pominięciem parlamentu, co już rodzi pewne poważne pytania konstytucyjne. Niemniej jednak konstytuanta działa bardzo szybko, wyprodukuje bardzo długą konstytucję składającą się z 350 artykułów, które to konstytucja obiecywała Wenezuelczykom absolutnie wszystko, że państwo po prostu będzie im nawet tyłek podcierać, tak będzie cudownie. No i jeszcze w 99 roku, 15 grudnia ma miejsce referendum z pytaniem, czy akceptujesz zapisy nowej konstytucji w sprawie wprowadzenia. No i 72% ludzi było za. W sensie Chavez nie czekał, absolutnie nie czekał, tylko walił jak najszybciej z tymi, po pierwsze, przejęciem wszystkich urzędów, potem z utworzeniem konstytuanty, na której napisała nową konstytucję i jeszcze w 99 referendum i bum. Wenezuelczycy w 2000 roku 1 stycznia budzą się w zupełnie nowej rzeczywistości. Budzą się w rzeczywistości, w której działa już zupełnie nowa konstytucja. I zgodnie z tą konstytucją Chavez, absolutnie nie czekając, przeprowadza wybory parlamentarne i oczywiście wybory regionalne. I bajer jest taki, że w tych wyborach parlamentarnych ruch Piątej Republiki zdobywa skromne 44% głosów, ale te 44% głosów dzięki kreatywnym zapisom konstytucji i wykreśleniu okręgów wyborczych przekłada się na samodzielną większość w parlamencie, który od teraz jest już jednoizbowy. I tak zaczyna się czas panowania Chaveza, który po pierwsze ma konstytucję napisaną pod siebie z silną prezydenturą, po drugie ma parlament, który jest zapchany jego ludźmi i generalnie może wszystko przyklepać. No i teraz już Chavez może wszystko. I żebyście nie mieli wątpliwości, Chavez był autokratą. Chavez nie był zainteresowany dyskusją w parlamencie. Chavez nie był zainteresowany szanowaniem praw mniejszości czy jakichkolwiek demokratycznych procedur. On działał jak taran. Chciał zdobyć władzę i po prostu parł do przejęcia tej władzy. Może nie do końca dla samej władzy, ale w dużej mierze tak. Teraz tu jest bardzo ważna rzecz, bo Chavezowi bardzo dużo się udawało, szczególnie na samym początku, ponieważ Chavez to był po prostu fajny gościu. Autentycznie Chavez porywał tłumy. Chavez to był facet, który potrafił wejść w tłum ludzi z ochroniarzami, którzy trzymali się z tyłu, witał się z nimi, gadał, a jak z nimi rozmawiał, to po jego mimice, po sposobie, w jaki rozmawiał ze zwykłymi ludźmi, było widać, że po pierwsze on naprawdę chce z nimi rozmawiać, że jakby wczuwa się w nich, że słucha tego, co oni do niego mówią, ale też, że on umie z nimi gadać. Mówiłem w poprzednim odcinku, że Chavez, jak był wykładowcą na Uniwersytecie, na Akademii Wojskowej, to był znany z takiego luźnego prowadzenia wykładów, że mówił jak jest, a nie owijał to w jakieś skomplikowane terminy naukowe. I dokładnie to samo zostało mu, jak został prezydentem. Po prostu gadał z ludźmi, jak gdyby nigdy nic. I ludzie go uwielbiali. Ludzie chcieli z nim przebywać, bo on był po prostu sympatycznym facetem. Oczywiście nie wszyscy ludzie, bo znacząca część Wenezuelczyków od początku wiedziała, że to jest autokrata, że to jest człowiek, który nie zna się na ekonomii, nie zna się na zarządzaniu państwem i delikatnie mówiąc, nie rozumie demokracji. Niemniej jednak ci ludzie byli w mniejszości. Większość była zmęczona tym, co było, zmęczona biedą i chciała po prostu zbawcy. Chciała, żeby przyszedł silny facet i po prostu posprzątał i przeprowadził ich za rączkę przez trudne czasy i żeby wszystko potem było dobrze, bo przecież władza musi coś zrobić, bo my sami sobie nic nie damy rady zrobić. Z początku swojej kandydatury w ogóle Chavez jeszcze podkreśla konieczność reformy systemu, delikatnie mówiąc, ale niezbyt dużo mówi o wprowadzaniu autorytarnego państwa czy socjalizmu jako takiego. Do tego stopnia, że na samym początku swojej prezydentury odwiedza on Nowy Jork, odwiedza giełdę nowojorską, nawet zamyka sesję giełdy, uderzając ten słynny dzwonek i generalnie wydaje się, że Chavez jest lewicowym jak najbardziej przywódcą i tak dalej, ale może uda się go jakoś okiełznać. To nie jest tak, bo Chaveza okiełznać się nie dało. I co się dzieje dalej, moi drodzy? Dalej sytuacja jest taka, że Chavez ogłasza plan Bolivar 2000, który ma polegać na radykalnej zmianie funkcjonowania gospodarki państwa i opiera się w dużej mierze o armię, w której miał Chavez największe poparcie. I nagle żołnierze pojawiają się w całym kraju, budują drogi, budują mosty, dostarczają żywność do bardzo odległych miejscowości. I generalnie to, wiecie, sytuacja jest taka, że jesteś sobie w jakiejś tam wioseczce, gdzieś tam daleko w Amazonii, nikt o tobie nigdy nie pamiętał, a nagle przyjeżdża wojskowa ciężarówka z wojskowymi medykami i oni szczepią całą wioskę. I widzisz, że ta władza naprawdę jest blisko ludzi i naprawdę chce tym ludziom cokolwiek pomagać. W związku z tym, na samym początku Chavez autentycznie jest lubiany przez ludzi, którzy po prostu potrzebują takiej figury ojca, który pomoże. Na to wszystko, moi drodzy, Chavez zaczyna prowadzić od maja 2000 roku swój hitowy program w telewizji, bo on się komunikuje z ludźmi przez telewizję głównie, Alo Presidente. Raz w tygodniu Chavez przez 2-3 godziny robi taką akcję mniej więcej jak Putin robi co roku, czyli ta priama linia, gdzie odpowiada na pytania dziennikarzy, odpowiada na pytania wszystkim ludzi zwykłych. Ale on to robi raz w tygodniu, to jest raz. Dwa, on w trakcie tych spotkań nie siedzi sztywno przed jakimś wyselekcjonowanym panelem ludzi gdzieś tam w jakimś studiu. On znajduje się w luźnym studiu, w samej koszuli, albo w t-shircie, albo chodzi pomiędzy ludźmi, śpiewa piosenki, opowiada kawały, mówi o swoich przemyśleniach o polityce. Po prostu ktoś odpala telewizor w niedzielny poranek, tam leci Alo Presidente z Hugo Chavezem, i on widzi sympatycznego faceta, który robi taką telewizję śniadaniową na sterydach, nie? I oczywiście na przykład do mnie by to nie trafiło, nie? W sensie ja telewizji nie oglądam jako takiej, nie? Ale jakbym zobaczył, że prezydent mojego kraju to jest gościu, który komunikuje się z ludźmi, śpiewając sobie piosenki w porannej telewizji i mówiąc o tym, opowiadając historię o tym, jak był małym chłopcem i jeździł na osiołku albo zbierał, prawda, owoce w ogródku rodzinnym i jak mu się zawsze podobała wielka, pusta preria, czy te Janos, jak to się w Wenezueli nazywa, zamiast realnie zajmował się reformowaniem gospodarki i rządzeniem krajem, to byłbym delikatnie mówiąc zniesmaczony, nie? Niemniej jednak to szło świetnie. W ogóle ciekawostka jest taka, że w tej konstytucji Chavezowej była taka rewolucja, takie odejście od wszystkiego, co znane, że konstytucja ta zawierała zapis, że w Wenezueli nie ma trójpodziału władzy na władzę ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą, tylko jest pięć podział władzy, polegający na tym, że jest władza ustawodawcza, wykonawcza, sądownicza, władza wyborcza i władza społeczna. Cokolwiek to znaczy, ja nie wiem do końca, ponieważ zapisy te są tak zarąbiście niejasne i w sumie tak do końca nie wiadomo, jakie były w takim razie dokładne uprawnienia rzecznika praw człowieka i obywatela obudsmana, może w skrócie, który był jakby głową tej władzy obywatelskiej, czy Centralnej Komisji Wyborczej, która miała być głową tej władzy wyborczej, chociaż i tak wszystko było zapchane ludźmi Chavesa, więc możemy mieć 10-podział władzy, a i tak wszystko sprowadza się do pałacu Miraflores, gdzie zasiada sobie prezydent Hugo Chavez, który mianuje ludzi, którzy mają tymi poszczególnymi rodzajami władzy rządzić. W związku z tym to jest oczywiście bzdura i przykrywanie wszystkiego dymem, nie? W każdym razie, kiedy już mamy to wszystko, to pora położyć łapę na gospodarce. A wenezuelska gospodarka to generalnie PDVSA, czyli ta narodowa spółka zajmująca się wydobyciem i obróbką ropy naftowej. I Chavez w trakcie jednego ze swoich programów Allo Presidente w kwietniu 2002 roku na wizji zwalnia dyrektorów PDVSY, jeszcze ich obśmiewa, gwiżdże w gwizdek, żeby pokazać, że oni już mogą spieprzać i tak dalej. Nie? I robi to w dosyć widowiskowy sposób, w swoim stylu. W ogóle, jeżeli chodzi o Allo Presidente, to wyobraźcie sobie, jak wygląda białoruska telewizja. Tutaj wizyta Łukaszenki w tym czy innym kołchozie czy fabryce, jak opieprza urzędników i ministrów, to dokładnie tak wyglądała Allo Presidente z Chavezem, tylko że Chavez był wesoły, sympatyczny i tak dalej. Nie? No, więc on zwalnia tych dyrektorów PDVSY i obstawia PDVSY swoimi ludźmi, którzy niekoniecznie znają się na gospodarce. No owszem, prezesem PDVSY zostaje profesor, co prawda, ale taki mocno lewicowy. No i to spowodowało, że coś pękło w ludziach, którzy nie zgadzali się z Chavezem, ponieważ Chavez rządzi już 3 lata i widać, że no generalnie bardzo mocno zawłaszcza władzę i kraj skręca w bardzo niebezpieczną stronę, a jeszcze teraz Chavez zagraża podstawom ekonomicznym państwa, czyli ładuje do PDVSY niekompetentnych ludzi. No i to spowodowało gigantyczne protesty, tym bardziej, że Chavez no jakby zwolnił tych dyrektorów w takim stylu, że no już urągało wszelkiej etykiecie, że tak powiem, sprawowania władzy. W związku z tym, ludzie, którzy są zmartwieni tym, opozycja, ale także pracownicy PDVSY, którzy widzą, że to się rozmontowuje ich firmę w dosyć brutalny sposób, ogłaszają strajk generalny. I ten strajk generalny polega na tym, że no, kto może ten strajkuje? Oczywiście nie wszyscy, no bo Chavesa pobiera mniej więcej połowa Wenezuelczyków, a mniej więcej połowa nie popiera, z grubsza rzecz biorąc, więc to jest dosyć skomplikowana historia, jak te strajki dokładnie wyglądały. W każdym razie w ramach tych strajków jest zorganizowany także marsz, no, którym to bierze udział około 1 000 000 ludzi. Marsz w Caracas. To sprzyja to temu fakt, że Caracas jest duże miasto, bo z pewnością ma około 5 milionów ludzi. W każdym razie ten marsz przechodzi przez miasto i kieruje się w stronę Pałacu Miraflores, Pałacu Prezydenckiego. To jest 11 kwietnia 2002 roku. I tutaj jest dosyć kontrowersyjna sprawa, czy ci maszerujący zostali celowo tam skierowani, czy to był jakiś pomysł wewnątrz armii nie do końca lojalnej, znaczy tych nie do końca lojalnych żołnierzy wobec Chavesa. W każdym razie fakty są takie, że tłum idzie na pałac Miraflores i po drodze do pałacu Miraflores przechodzi przez estakadę, przez wiadukt. No i ten wiadukt Puente Yaguno, tam odbywają się bardzo brutalne zajścia, ponieważ tłum idzie w obstawie policji. Policji, która jest policją miejską, która nie podlega prezydentowi, tylko władzom miasta. Prezydenta natomiast chronią żołnierze, wyselekcjonowani żołnierze z odpowiednich jednostek. I do końca nie wiadomo, kto zaczął strzelać, ale padły strzały, poleciał granaty z gazem łzawiącym i ostra amunicja. Generalnie z tego tłumu, który szedł, który był na tym wiadukcie, na Puente Yaguno, 19 osób zostało zabitych i około 130 rannych. No to był gęsty, potężny tłum, więc nie trzeba było dużo strzelać, żeby mieć taki wynik tylu rannych i tylu zabitych. No i wtedy Chavez rozważa wdrożenie planu Avila. Plan Avila to był plan, który wdrożył jego poprzednik w trakcie jego zamachu stanu, polegający na pełnej mobilizacji wszystkich sił zbrojnych, Gwardii Narodowej i tak dalej. No i de facto przejęciu władzy przez wojsko na chwilę i wprowadzeniu kontroli wojskowych punktów, tych wszystkich checkpointów i tak dalej. No generalnie stanu wyjątkowego, w dużym skrócie mówiąc. No i problem polega na tym, że nie wszystkim wojskowym taki pomysł się podoba. W związku z tym Chavez zostaje aresztowany przez kilku generałów. I tu jest dosyć skomplikowana historia, jak to wyglądało. Przede wszystkim zacznijmy od tego, że przed tymi protestami CIA dostawało sygnały, że szykuje się jakaś gruba akcja i że nie wszyscy generałowie są wierni Chavezowi. To jest raz. Więc jeżeli o tym wiedziała CIA, no to Chavez musiał o tym wiedzieć. Jeżeli o tym się mówiło tyle, że dotarło to do CIA, no to sorry, ale to już nie była tajemnica. I teraz, bajer polega na tym, że Chavez jest zamknięty w Pałacu Prezydenckim. Wojsko, ta część, która nie jest mu wierna, zaczyna przejmować kontrolę nad sytuacją. Generał Pedro Carmona ogłasza, że Chavez już zrezygnował z prezydentury. Chavez chce wtedy się powiesić generalnie, albo zastrzelić. Chce, rozważa samobójstwo, ale dzwoni do niego Fidel Castro z Kuby i mówi: nie, towarzyszu, walczcie, wszystko będzie dobrze. W trakcie, kiedy sytuacja się nakręca, zostaje wybrany tymczasowy prezydent zamiast Chaveza, ponieważ ci wojskowi, którzy sprzeciwili się Chavezowi, stwierdzili, okej, że w takim razie tymczasowym prezydentem będzie Pedro Carmona, który był działaczem związkowym, aczkolwiek on był biznesmenem, bogatym gościem, a ponieważ to wszystko zaczęło się od strajków, to stwierdzili, że niech to pójdzie tą drogą i niech tymczasową władzę przejmą ludzie, którzy strajkowali. No i teraz tak, Chavez rozważa faktycznie, żeby naprawdę oddać władzę i stawia na to cztery warunki, że pozwolą mu zrezygnować z władzy podczas sesji kongresu, przed kongresem, żeby wszystko było oczywiście w zgodzie z konstytucją, że władzę przejmie wiceprezydent, który natychmiast zorganizuje wybory. Poza tym, że Chavez będzie mógł się wydostać i polecieć sobie na Kubę razem z rodziną i tam dożyć swoich dni. No i że dostanie szansę wygłoszenia orędzia. Problem polega na tym, że ci generałowie, którzy de facto obalili Chaveza, stwierdzili, że tak, jakiekolwiek publiczne wystąpienia, tak jak w 92, reptem 10 lat temu, no fucking way, bo on w trakcie tego oświadczenia, tego orędzia do narodu może poprosić o wsparcie i coś się jeszcze złego może stać. W sensie może uzyskać to wsparcie, to jest raz. Dwa, rezygnacja przez kongresem i przekazanie władzy w ręce wiceprezydenta, który jeszcze może grać, przekładać, organizować wybory później, coś kombinować, to jest bardzo niebezpieczna opcja. No i jego wyjazd na Kubę znaczy, że jeszcze może wrócić. Więc oni generalnie nie wiedzą, co z nim zrobić. Więc póki co pokazują dokument, który wskazuje, że Hugo Chavez własnoręcznie podpisał swoją rezygnację. Chavez potem będzie mówił, że zostało sfałszowane. Nieważne, czy zostało sfałszowane, czy nie, coś takiego zostaje pokazane. Na to wszystko trwają targi z Chavezem, na jakich warunkach się zgodzi, na jakich się nie zgodzi, a tymczasem Pedro Carmona w środku nocy z 11 na 12 kwietnia zostaje ogłoszony tymczasowym prezydentem Wenezueli. Będzie nim półtorej doby, nawiasem mówiąc. I co robi Carmona? Carmona, który wie, że jego władza stoi na bardzo niestabilnym, że tak powiem, fundamencie, jeżeli w ogóle to można nazwać fundamentem, ogłasza rozwiązanie parlamentu, unieważnienie czy zawieszenie konstytucji i że trzeba napisać nową konstytucję i generalnie odwracamy wszystkie reformy Chaveza. Tymczasem zwolennicy Chaveza, których w dalszym ciągu jest wielu, zaczynają się organizować i organizują protesty przeciwko obaleniu Chaveza. I tutaj zaczyna sytuacja się przechylać, bo się okazuje, że tych protestujących za Chavezem jest bardzo wielu. Generałowie do końca nie mają pomysłu, co zrobić dalej. Okej, no mamy władzę i co teraz? Carmona nie jest powszechnie znaną postacią, nie jest człowiekiem, który może porywać tłumy. Na to wszystko mogliby wypuścić Chaveza na Kubę i przynajmniej pozbyliby się tego problemu i mogliby coś komentować, ale nie zdecydowali się na to, więc w efekcie sytuacja tych generałów po prostu przerosła. Więc jeden z nich, Raul Bedel, daje znak do gwardii prezydenckiej Chaveza, która jest dalej mu wierna, że teraz albo nigdy. 13 kwietnia rano, trzeciego dnia tego zamachu stanu, więc ta gwardia prezydencka wbija do Pałacu Prezydenckiego pokryjomu tunelami, które są na okoliczność ewakuacji przygotowane, ale tym razem idzie odsiecz tymi tunelami i przejmują oni kontrolę nad Pałacem Prezydenckim. Jak przejmują kontrolę nad Pałacem Prezydenckim, no to wiadomo jest, że sytuacja zaczyna się rozpędzać, więc tymczasowym prezydentem zostaje Diosdado Cabello, wierny stronnik Chavesa, który był realnie rozważany jako jego następca, ale przegrał. W każdym razie akcja jest taka, że Chavez zostaje uwolniony na fali tych wszystkich protestów i tego, że Diosdado Cabello po prostu został tymczasowo sprawującym obowiązki prezydenta, właściwie na parę godzin tak naprawdę. Generałowie przegrywają tak naprawdę sami ze sobą i z brakiem planu i cyk, Chavez wraca do władzy po 3 dniach nieobecności na stołku. No i tym pięknym sposobem stwierdza, że okej, trzeba przyspieszyć tempo reform, bo to był te wszystkie wielkie protesty był znak, że za wolno modernizuje kraj. W związku z tym kładzie łapę na PDVSA po same kule i zaczyna zwalniać na lewo i prawo władzę w PDVSie, dyrektorów, prezesów i tak dalej. No to zaskutkuje 2 miesiącami strajku wewnątrz PDVSy, który to strajk zakończy się tym, że Chavez stwierdzi, ok, nie chcecie pracować w PDVSie, tak jak ja wam mówię, w związku z tym sru, lecicie na bruk. I tak zwalnia 19 tysięcy ludzi. Nie? Absolutnie się nie szczypie. W takim typowym rewolucyjnym ferworze, wychodząc z założenia, że jak się bardzo chce, to wszystko można, zwalnia kilkadziesiąt procent załogi PDVSy i w ich miejsce zatrudnia ludzi z ulicy, którzy nie znają się na robocie, żołnierzy, no bo wiadomo, że żołnierze się na wszystkim znają, i do odpowiedzialnych rzeczy ściąga pracowników kontraktowych z zagranicy. No, oczywiście to nie mogło zadziałać, ponieważ ludzie wywaleni na bruk z dnia na dzień nie są zainteresowani przekazywaniem obowiązków jak się należy, szkoleniem ludzi, którzy ich zmieniają i tak dalej. W związku z tym PDVSA dostaje cios ostateczny, taki fatality. I w efekcie PDVSA nigdy już nie odzyska dawnej sprawności. I to jest jedna z odpowiedzi na pytanie, dlaczego Wenezuela jest 25. największym producentem ropy świata, mając największe nieprzetworzone jeszcze zapasy tejże ropy. Dlaczego Wenezuela produkuje mniej ropy niż Kolumbia? No pomijając kryzys gospodarczy, niegospodarność państwa, rozliczne sankcje nakładane na Wenezuelę, to jeszcze było zarżnięcie PDVSy w 2002 roku. W związku z tym, moi drodzy, PDVSa nigdy się nie podniosła po tym strzale, a skoro PDVSa się nigdy po tym strzale nie podniosła, no to podobnie nigdy się po tym strzale nie podniosła Wenezuela. Ale ktoś mógłby zapytać, ależ dlaczegoż? No bo ponieważ gro eksportu Wenezueli to grubo ponad połowa, to była ropa. Jak Wenezuela zaczęła tej ropy eksportować mniej, a ta ropa odpowiadała za 70-80% dochodów do budżetu państwa, no to ten budżet po prostu się sypał. Ale nie sypał się tak straszliwie, jak mógłby się sypać, ponieważ cena ropy zaczyna bardzo szybko rosnąć. Więc pomimo tego, że PDVSA staje zarżnięta i działa poniżej możliwości, to w dalszym ciągu jest w stanie dostarczyć spore pieniądze do wenezuelskiego budżetu. W związku z tym bal na Titaniku trwa. I ten bal na Titaniku potrwa długo. Dość powiedzieć, że krótko po tym zamachu stanu i zarżnięciu PDVSy, opozycja, która ciągle jeszcze ma jakąkolwiek siłę, próbuje zorganizować referendum za odwołaniem Chavesa. I to referendum się odbędzie. Problem polega na tym, że 60% było przeciw. Chavez był generalnie nie do usunięcia tą drogą. I to też pokazuje coś, co wenezuelska opozycja robi do dzisiaj, to znaczy od 20 lat, i co odpowiedzią na pytanie, dlaczego wenezuelska opozycja, pomimo tak niekompetentnych rządów, nie jest w stanie przejąć władzy. A no, moi drodzy, Chavez, a później Maduro, mówili o tym, że oni tutaj wspomagają biednych, że oni chcą robić wszystko, żeby biednym żyło się lepiej, że są ulgi na ceny benzyny, gazu, żywności i tak dalej, a ta opozycja bez przerwy mówi o jakichś tam prawach, konstytucjach, sądach, skomplikowanych procedurach parlamentarnych i zajmują się tylko tym, jak przejąć władzę, a nic wam nie dają. No oczywiście w dowolnym ustroju opozycja nie może nic nikomu dać, no bo nie sprawuje rządów. Rząd też nie daje nikomu ze swojej kieszeni, tylko nasze rozdają przecież. Natomiast jest to argument, który świetnie trafia do niewyedukowanego społeczeństwa. my wam dajemy, proszę bardzo, my tutaj wam dajemy gaz, my tutaj wam dajemy tanią benzynę i żywność, a opozycja mówi o jakichś tam artykułach konstytucji i zajmuje się sama sobą. To jest coś, co na ludzi świetnie działa. Co się dzieje dalej, moi drodzy? W 2005 roku Hugo Chavez ogłasza właśnie ten słynny plan socjalizmu w XXI wieku, nie wymyślony przez niego oczywiście, wymyślony przez niemieckiego filozofa, i z tym planem startuje do wyborów w 2006 roku, kiedy władza zdaje się już znajdować bezpiecznie w jego rękach i faktycznie tak jest, bo jego kontrkandydat Manuel Rosas to jest facet, który był gubernatorem stanu Zulia dwa razy. To jest największy i najbogatszy stan. Tam, gdzie jest Maracaibo, tam, gdzie jest dużo ropy, tam, gdzie jest wielki port i tak dalej. Facet później też był gubernatorem, co ciekawe. Znaczy teraz jest gubernatorem Zuli, w międzyczasie też był dwa razy merem Maracaibo, więc taki zdecydowanie potężny polityk lokalnie. I też lewicowiec jak najbardziej. Niemniej jednak cały aparat państwa działa na rzecz Chaveza, i z łatwością zdobywał on 63% wyborów, głosów w wyborach. I teraz ważna rzecz. Chavez nigdy nie był dyktatorem. Chavez nie był przekonany demokratą. Wybory, które odbywały się w czasach Chaveza, czy to referenda, czy wybory parlamentarne, czy prezydenckie, nie były uczciwe, bo no, Chavez i jego partia, Ruch Piątej Republiki, miały zdecydowaną przewagę, bo tylko one pojawiały się w telewizji państwowej, gazetach i tak dalej, a opozycja mówiła tylko i wyłącznie źle. Więc nie były uczciwe. Ale te wybory oni naprawdę wygrywali. Można to porównać do systemu, który, no, do takiej Rosji kilkanaście lat temu, gdzie Putin i jedna Rosja nie musiały fałszować wyborów, bo cały aparat państwa pracował na to, żeby przekonać ludzi, żeby głosowali tak, a nie inaczej. Natomiast Maduro, to jest osobna historia, o nim w kolejnym odcinku. W każdym razie Chavez naprawdę te wybory wygrywał. One nie były wygrane w sposób uczciwy, ale nie musiał fałszować głosów. I potem Chavez dochodzi do logicznego wniosku, jak każdy człowiek na jego miejscu, że skoro go ludzie kochają, a naprawdę w Wenezueli około połowa Wenezuelczyków go kochała. Tak samo jest w Turcji w tej chwili. Połowa Turków naprawdę kocha Erdoana. I naprawdę chce, żeby on rządził bez końca. W każdym razie on stwierdza, że żeby rządzić bez końca, trzeba zmienić konstytucję. Trzeba zmienić zapis konstytucji a propos liczby kadencji. W najlepszym dyktatorskim stylu oczywiście. Problem polega na tym, że kiedy próbuje zrobić referendum w tej sprawie, no to mu się nie udaje. W 2007 roku było referendum o szerokiej reformie konstytucyjnej. Tam zmieniali kilkadziesiąt artykułów tej konstytucji, wprowadzając oczywiście więcej socjalu i tak dalej, bo takie sprawy się ukrywa pod socjalem. Putin zrobił to samo w 2020 roku, kiedy było 200 poprawek do rosyjskiej konstytucji, głównie a propos praw socjalnych, zwiększenia emerytur, rent, wszystkich wypłat państwowych i tak dalej, a jeszcze wyzerowanie kadencji. No i w tym referendum można było głosować tylko za tym, czy popierasz wszystkie poprawki, czy nie. I już. Tak samo zrobił Chavez. Ale tego referendum nie wygrał. Było 49-51% na nie. I to też pokazuje, że Chavez nie był dyktatorem, bo gdyby był, to by po prostu to zmienił i już. Ale udało mu się to wprowadzić w referendum w 2009 roku. Znowu. Szeroka reforma konstytucji, dużo gadania o socjalu i tak dalej, a gdzieś tam pomiędzy tym upchnięte zapisy o tym, że się znosi limit kadencji prezydenckich i już załatwiony Chavez może rządzić do śmierci. I tak też się stało, gdyż do śmierci rządził był. Warto tutaj zauważyć, że w 2007 roku Chavez zamienia Ruch Piątej Republiki w coś szerszego, Partido Socialista Unido de Venezuela, czyli Zjednoczoną Partię Socjalistów Wenezueli, która powstaje z połączenia jego ruchu Piątej Republiki i wszystkich mniej lub bardziej sprzyjających mu sił, które chciały się dać zjednoczyć w taką wielką parasolową partię, i w ten sposób powstaje Moloch, do którego każdy, absolutnie każdy, kto chce robić w kraju jakąkolwiek karierę, musi wstąpić. No bo partia zrosła się z państwem. I Moloch ten ma prawie 6 milionów członków w niespełna 30-milionowym kraju. W związku z tym trudno jest działać komukolwiek, kto się sprzeciwia władzy. Dość powiedzieć, że opozycyjne media zostają zamykane, wykupione, przejęte, No to są, jest dużo subtelnych działań, które można zrobić, jak się ma cały aparat urzędniczo-administracyjny, bo na przykład się może okazać, że no jakiś dziennikarz jakiejś tam gazety nie zapłacił mandatu, więc odbiera mu się licencję dziennikarską, albo jakaś tam biuro jakiejś tam gazety ma za mało gaśnic, więc strażacy zamykają to biuro, bo nie spełnia norm pożarowych. I tego typu rzeczy się robi po to, żeby te gazety zamykać. Albo na przykład państwowe spółki nie reklamują się w tych gazetach i z dnia na dzień, bum, gazeta musi zbankrutować. W ten sposób zrobi się zaczystkę przestrzeni medialnej. Tak to miało miejsce na Węgrzech, w Turcji, próbowano w Polsce, miało to miejsce w Rosji, miało to miejsce też w Wenezueli. W efekcie, moi drodzy, doszło do sytuacji, w której Chavez nie był krwawym dyktatorem, który posyła tysiące ludzi na śmierć, był autentycznie kochany przez połowę mniej więcej społeczeństwa, wygrywał faktycznie wybory, które nie musiały być fałszowane, wystarczyło, że całe państwo mu pomagało i od czasu do czasu coś mi zdarzało przegrać, jak na przykład to jedno referendum. No i na to wszystko, moi drodzy, wjeżdżają ostatnie wybory prezydenckie Chaveza, bo Chavez w 2009 roku tym referendum dostał możliwość startowania bez limitu, no ale tak, wybory prezydenckie wygrał w 98, 2000, 2006. Kończyła mu się druga kadencja, druga i pół, powiedzmy, ale już te dwa lata się nie będę czepiać. No i chciał startować po raz czwarty w wyborach. Na trzecią kadencję według nowej konstytucji. I te wybory się odbyły. Pomimo, że w tych wyborach Chaveza prawie nie było. Chavez był mocno nieobecny. Chavez prawie nie występował przed ludźmi, gdyż Chavez ciężko chorował. Chavez chorował na tyle ciężko, że nawet publiczne media nie mogły tego ukryć, więc mówili, że tak, pojechał on na Kubę się leczyć. I to już było oczywiste od 2011 roku. Choroba Chaveza się rozwijała. Miał on bliżej nieokreślonego raka. Może odbytu, może trzustki, może czegoś takiego. W każdym razie chorował i regularnie latał na tę Kubę. No ale, słuchajcie, przecież w 2012 roku są wybory prezydenckie i w tych wyborach prezydenckich Hugo Chavez jak najbardziej wystartować po prostu musi, gdyż od tego zależy postęp wielkiej rewolucji boliwariańskiej. Wybory odbywają się 7 października 2012 roku, jak mówiłem, Chaveza jest w nich bardzo mało. Natomiast Chavez, zdając sobie sprawę z tego, że może umrzeć, wyznacza następcę. Chavez wyznacza jako swojego następcę wiceprezydenta Nicolasa Maduro. Wiceprezydenta, którego uczynił wiceprezydentem rok wcześniej, ale który jest z nim od samego początku. No i tak się składa, moi drodzy, że Hugo Chavez wygrywa te wybory z wynikiem 55% do 44% z Enrique Capriles'em Radońskim, który budził ogromne zainteresowanie w Polsce z uwagi na swoje nazwisko. Enrique Capriles Radoński ma nazwisko Radoński, ponieważ jego matka pochodziła z rodziny polskich Żydów, którzy nazywali się Radońscy i Bochenek. To były te dwa nazwiska. W każdym razie Enrique Capriles ma szansę jako z kandydat Zjednoczonej Opozycji, która nawet się tak nazywa, okrągły stół Zjednoczonej Opozycji, wygrać te wybory, no ale siłą rzeczy nie może tego zrobić, ponieważ kult Chaveza jest ogromny wśród szerokich mas społeczeństwa, to jest raz, a dwa, państwo w całości działa na Chaveza. W związku z tym i tak ten wynik jest nie najgorszy, 55 do 44%. I tutaj ma miejsce bardzo ciekawa rzecz, ponieważ Chavez wygrywa te wybory, ale tak naprawdę nie obejmuje prezydentury. Chavez nawet nie jest w stanie stawić się na zaprzysiężeniu swoim. Jest kombinacja z terminem, kiedy zrobić to zaprzysiężenie, może wcześniej, może później, może coś tam. Ostatecznie przychodzi z pomocą Sąd Najwyższy, który orzeka, że Hugo Chavez nie musi pojawić się na zaprzysiężeniu, nie trzeba go zaprzysięgać, bo już się zaprzysięgał, jest urzędującym prezydentem, więc nie ma absolutnie takiej potrzeby, żeby jeszcze raz się zaprzysięgał. Nie zmienia to jednakowoż faktu, że 5 marca 2013 roku, 3 miesiące po zwycięskich wyborach, na których się w ogóle nie pojawił, zmarł on w Caracas na atak serca, związany oczywiście z komplikacjami po chemioterapii i ogólnie całemu leczeniu, jakim mu był poddany. I tak oto kończy się historia Hugo Chaveza, który to z jednej strony był człowiekiem, który nie powinien rządzić żadnym krajem, bo się do tego nie nadawał. Z drugiej strony jednakowoż miał niesamowite wyczucie polityczne, dokładnie wiedział, w jaki sposób porywać za sobą tłumy. Zwróćcie uwagę, on przyszedł znikąd tak naprawdę. Hugo Chavez znany był Wenezuelczykom w latach 90. z tego, że to był ten gość, który chciał zrobić zamach stanu. A mimo wszystko wygrał wolne wybory w 98 roku, mówiąc o sprawiedliwości społecznej, o wspieraniu biednych, walce z systemem, walce z bogatymi i tak dalej. To bogaci byli systemem przecież. A on mówił, ja pomogę wam biednym, ja jestem jednym z was. I mówił jak jeden z nich. To był niesamowicie zdolny zwierz polityczny. Niemniej jednak, moi drodzy, jego władza była trudna dla Wenezueli. On doprowadził do sporego kryzysu w Wenezueli. Ale wszystko to, co Chavez zrobił źle, i tak zostało przykryte bardzo wysokimi cenami ropy. W momencie, kiedy on umierał, ropa kosztowała $100 za baryłkę. Chwilę wcześniej nawet kosztowała $140 za baryłkę. Jak przychodził do władzy, ropa latała po $12-13 za baryłkę. Chavez mógł być kretynem. Mógł być gospodarczo kompletnie nieobeznany. A i tak Wenezuela sobie jakoś radziła, bo ropa była tak droga, że nawet jeżeli produkowała jej mniej niż mogłaby, to kraj dało się utrzymać na jako takim poziomie. Chavez miał niesamowite w życiu szczęście. Miał niesamowite szczęście, że po pierwsze udało mu się pójść do Akademii Wojskowej i robić tam dobrą robotę i nigdy nie splamić się żadnymi złymi rzeczami, jak na przykład pacyfikacja opozycji czy coś takiego. Miał niesamowite szczęście, że kiedy wymyślił zamach stanu i organizował go razem ze swoją organizacją, to rządzący Wenezuelą prezydenci zignorowali fakt, że on to może zrobić. Potraktowali to wszystko jak mrzonkę, że to się nie wydarzy. A kiedy już się wydarzyło, to przesiedział w więzieniu 2 lata i z niego po prostu wyszedł i potem pozwolono mu startować w wyborach prezydenckich. No to jak bardzo trzeba mieć szczęście gigantyczne, żeby to się w ogóle wydarzyło. Na to wszystko, moi drodzy, kiedy przejął władzę, to ceny ropy załatwiły wszystko. W związku z tym ludzie go uwielbiali, bo za jego czasów biedni dostali faktycznie pieniądze do ręki. I do dzisiaj Hugo Chavez jest bohaterem dla milionów biednych Wenezuelczyków. I na tym zbudował swoją władzę jego następca, Nicolás Maduro, którego fundamentem władzy jest to, że to Hugo Chavez namaścił go na swojego następcę. W każdym razie, moi drodzy, Hugo Chavez jest człowiekiem, który miał to samo szczęście do ropy, co Władimir Władimirowicz, który przyszedł do władzy w tym samym momencie, ale zamiast umrzeć i zostać bohaterem narodowym, to siedzi dalej. Hugo Chavez jednakowoż żyje. On jest wiecznie żywy jak Lenin. I to jego wieczne życie odbija się pięknie w urzędowaniu jego następcy, o którym wam opowiem za tydzień. Bo Nicolás Maduro to już jest jednak niestety zupełnie inna historia. I to jak różnym on jest, no to dowiecie się następnym razem. Dziękuję pięknie za uwagę. To tyle na teraz. Cześć.